Tomasz Olszewski, dzień dobry. Oficjalnie już 9 minut po godzinie 9. Wraz ze mną w studiu Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Alfabetycznie. Jan Chlebowicz, gość niedzielny, witaj.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dzień dobry, witam państwa.
Michał Stąporek, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
Jakiś taki dziwny, miałem zaburzenia, nie wiedziałem, czy najpierw jest K czy H, ale to się zdarza w podeszłym wieku. Panowie, właśnie, a propos podeszłego wieku, to podeszły wiek naszych aut został dostrzeżony oraz to, co wydzielają z drugiej strony auta. I stąd projekt, aby do centrów miast nie miały wjazdu samochody. I tutaj zdaje się, są pewne kontrowersje, czy to mają być więcej niż 10-letnie, czy takie, które nie mają takich nowoczesnych naklejek, jak to jest w Niemczech, prawda, za które trzeba tam parę euro zapłacić. 3, 4, 5, ta norma emisji spalin. Jak wam się podoba? I tak powiem, 10 lat. Jak się ustosunkowujecie do wieku? Bo nie wiem, jakim jeździcie. Mietek to wie.
Pomysł, by nie zanieczyszczać powietrza w miastach jest bardzo dobry i tylko godny pochwały. Natomiast czy...
Ale radiowozy też, tak powiem, nie wyjadą na przykład?
Więc
też,
właśnie,
się wydaje, że czasami są starsze niż 10
kryterium,
lat.
Kryterium wieku samochodu jest kryterium pomylone tutaj, dlatego że ja sam znam parę samochodów, już nie pokazując palcami, które nie mają 10 lat, a tak smrodzą, zanieczyszczają powietrze, że hej. Natomiast są też i dużo starsze niż 10-letnie, które mają świetne silniki, jakieś tam katalizatory, coś jeszcze zamontowane i tego zanieczyszczenia tyle nie produkują. Sam pomysł, by ograniczać emisję spalin samochodowych w centrach miast jest bardzo dobry, natomiast musiało być zupełnie przyjęte inne kryterium, czyli na przykład w czasie dorocznego przeglądu samochodu obowiązkowego w warsztacie by się sprawdzało to i samochód byłby kwalifikowany do tej lub do innej grupy.
Ale to, o czym mówi Mieczysław, wydaje się, że to jest w zamyśle, żeby właśnie podczas przeglądu technicznego oceniać, czy ten samochód rzeczywiście emituje tą zbyt dużą ilość szkodliwych substancji, a nie kryterium wieku. Natomiast ja się tak zastanawiam. Z jednej strony zgadzam się, że oczywiście każda inicjatywa, która ma na celu zmniejszenie tego zanieczyszczenia, jest dobra. Tylko pytanie, czy polskie społeczeństwo uboższe, nie ma tu co mówić od angielskiego, niemieckiego czy francuskiego, stać na to, żeby kupować takie właśnie samochody, które będą miały jakby ograniczoną tą emisyjność tych szkodliwych substancji. I mi się wydaje, że lepszym, bardziej realnym na polskie warunki sposobem zmieszania tego zanieczyszczenia byłoby wdrożenie bardziej systemowego, bardziej lepiej prowadzonego systemu likwidacji kotłowni lokalnych i piecyków węglowych, które są obok właśnie spalin głównymi winowajcami, jeśli chodzi o zanieczyszczenie polskich dużych miast. Oczywiście to jest już wdrażane, ale wydaje mi się, że na to powinien być położony nacisk w tym momencie. A nie jednak na
węgiel, zdaje się, Janku, to i tak ekskluzywne paliwo, bo są tacy, którzy palą znacznie gorszymi rzeczami w piecach.
No tak, oczywiście, to jest słuszna uwaga i o tym zapomniałem. Zdecydowanie tak, najpierw zlikwidowanie właśnie, albo próba walki z wszelkimi rodzajami palenia w piecach rzeczywiście szkodliwymi substancjami, później piecyki węglowe i lokalne kotłownie, myślę.
Wracając do samochodów, to myślę, że a propos edukacji, że to jest z czasem, za rok będziemy mieli pomorską kolej metropolitalną i ta kolej w jakiś sposób spowoduje, że tych samochodów, miejmy nadzieję, że tych samochodów do Gdańska, do centrum miasta będzie wjeżdżało mniej. Właśnie krzywi się na te moje słowa Mietek.
Ale nic to nie zmieni.
Zrzucasz rzeci, co korzystać będą z kolei, to są ci, którzy tymi starszymi samochodami jeżdżą?
Nie, zmierzam do edukacji, bo to nie jest kwestia, czy według mnie, czy starsze, czy młodsze samochody wjeżdżają do centrum miasta. W ogóle, że samochody wjeżdżają, produkują truciznę w postaci spalin i te same spaliny produkują starsze i młodsze samochody.
No nie te same, bo na przykład filtry cząstek stałych.
Samochody stoją w korkach, w zatłoczonym miastu stoją, więc cały czas te silniki pracują. I kwestia odciążenia miast. W wielu miastach, na przykład wiem, że w Londynie tak jest, że wjazd do centrum jest bardzo drogi. Są bramki.
No tak, że w Londynie między
innymi. Gdzie?
W Londynie między
innymi. W Londynie, właśnie mówię o Londynie, że jak się wjeżdża, jest naliczana ekstra opłata. I tam ludzie do centrum miasta nie wjadą. lepiej podróżować, szczególnie jak ktoś pracuje, z punktu A, czyli punktem A jest dom, a punktem B jest praca i wraca i nigdzie po drodze samochód nie służy mu do pracy, to lepiej niech on pojedzie, taka osoba pojedzie pociągiem. I kwestia edukacji, żeby ludzi. Mamy w Trójmieście, już skupiłem się na Gdańsku, ale w Trójmieście mamy ku temu bardzo dobre warunki. Będziemy mieli już za rok, już wcześniej, w tym roku, pojedzie Pomorska Kolej Metropolitalna. Musimy uświadamiać, przekonywać, w różny sposób przekonywać. Nawet tymi opłatami, jak w Londynie. Wjazd do Śródmieścia pewnych miast jest obłożony pewną opłatą. Może to ta edukacja spowoduje, że tych samochodów będzie mniej. A no rzeczywiście tu się z Jankiem zgadzam, że nie jesteśmy społeczeństwem na tyle bogatym, żeby
Niemcy
dzielić...
cztery razy więcej zarabiają, więc oni mogą zapłacić sobie za tę naklejkę, prawda?
Michale,
i za samochód.
Jeśli pozwolisz, bo widzę, że się... Tylko takie dwa słowa do tego, o czym Maciej mówi. To nie jest kwestia tylko edukacji, bo to rzeczywiście przez parę lat można pracować nad ludźmi i w pewnym... jakiś efekt pozytywny osiągnąć. To jest kwestia naszej mentalności. Otóż pamiętajmy, o tym zresztą mówiliśmy kilkakrotnie tutaj w tym studio. Samochód dla Polaka jest wyznacznikiem jego własnej wartości. Każdy chłop na wozie z koniem to jest pan przestrzeni tej drogi. Każdy kierowca, choćby najgorszego grata, jest panem drogi. Zmienienie tego w mentalności Polaków będzie bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe.
Ale wszystko jest możliwe. Ja tak nie wiem, dlaczego taki przykład mi się nasunął. Palenie na przykład. Jeszcze 10 lat temu ludzie mówili, no jak, pójdę do restauracji, nie mam papierosa zapalić? No jak?
Nareszcie
do
można
piwa,
się
do kawy, papierosa
zapalić? Nie można wyjść z knajpy na ulicę, bo trzeba się zdarzyć ze ścianą dymu, ale tak, to jest inna rzecz.
Ale jednak w restauracjach nie palimy, prawda? Czyli mentalnie się mieliśmy.
Michale, ja się z tą porku w tej sprawie
zgadzam się z Mietkiem, rzeczywiście w Polsce samochód jest synonimem samowładztwa, pewności siebie i synonimem majątku. Choćby te auta kosztowały po kilkaset złotych. Natomiast wracając do tego pomysłu na tę regulację prawną, ja się boję, że to jest kolejny przykład w Polsce, kiedy uchwalamy głupie prawo, bo wcześniej uchwaliliśmy jeszcze głupsze. Skąd się wzięło w Polsce te samochody, które kosztują dosłownie kilkaset złotych? Stąd, że mieliśmy w pewnym momencie takie prawo, że można było dowolne auto w dowolnym stanie technicznym, w dowolnym wieku i z dowolną emisją spalin do Polski sprowadzić.
No Niemcom zależało, żeby posprzątać im te Niemcy. Przecież
Niemcom bardzo zależało, żeby te najstarsze auta wyprzedać. No i skutecznie to zrobili. Te auta teraz jeżdżą po naszych drogach wojewódzkich i powiatowych i gminnych również też. I w tej sytuacji, kiedy sobie nawpuszczaliśmy tyle aut do kraju, to teraz nie bardzo widzę szansę, żeby nagle tym ludziom, którzy legalnie w świetle polskiego prawa kupili sobie te szroty, teraz im zakazać wjazdu do centrów miast. A dlaczego akurat do centrów miast, a nie do centrów wsi? Czy możemy zatruwać mniejszym...
Bo więcej samochodów wjeżdża do centrum miast niż do centrum wsi statystycznie.
Oczywiście. Problem jest taki, że też nie wiem, teraz spekuluję, być może fałszywie, że te auta gorsze, a więc emitujące więcej spalin, jednak znajdują się na polskiej prowincji. No, mam wrażenie, że jednak stan techniczny... Chociaż mówię, strzelam, być może mnie tutaj jakimś argumentem zbijecie, że jednak w miastach są trochę...
Wskaźniki pokazujące zanieczyszczenie powietrza wskazują na to, że jednak centra miast i miasta niektóre typu...
Ale pytanie, czy na przykład
Michale,
niektóre miasta...
na blokady rolnicze i na te ciągniki wypasione po wiele, wiele milionów
ostatnie pytanie,
złotych,
znaczy, to tanku,
myślę,
jeszcze,
że jednak
jedno tylko zdanie. Tak? Czy całkiem spora liczba polskich miast musiałaby się pozbyć swojej floty autobusowej, gdybyśmy prowadzili to rozwiązanie?
No i mówię o radiowozach, dokładnie, pewnie wielu pojazdach firmowych. Tak, już widzę właścicieli starych Polsatów i Passatów i Golfów w dieslu, jak kupują te nalepki, pisze Kajfasz. Witam, panie redaktorze, ja mam Golfa, 20 lat jeżdżę na LPG, to nie wjadę, a jak do pracy dojadę, pyta pan Darek. No i jeszcze jedno pytanie, a co z parkingami przy przystankach SKM i PKM, jak korzystać z tych środków, mieszkając kilka kilometrów od nich. O tym mówić będziemy pewnie jeszcze niejednokrotnie. Teraz krótka przerwa, czeka pana państwa komentarze.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Tomasz Olczewski, witam ponownie wraz ze mną Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek i nasi słuchacze. I pan Szymon pisze tak. Obarczać kierowców opłatami jest łatwo, ale stworzyć sensowny transport publiczny z rozbudowaną siecią, by w każde miejsce można było dojechać, to już gorzej. Dlatego politykom się to podoba, bo kolejna opłata to wpływ do budżetu. Poza tym nie porównujmy Londynu z ogromną siatką metra i wieloma innymi udogodnieniami, na przykład dla rowerzystów, do polskich miast. A pani Magda pisze, póki nie będzie tańsza komunikacja w mieście, to nie będzie do przeniesienia się z aut do komunikacji. A komunikacja jest droga, wiem, bo korzystam. 603-06-06-06.
Akurat rowerzyści nie mają chyba powodów do narzekania w Gdańsku. To jest chyba najlepiej skomunikowane rowerowo miasto w Polsce.
No, ale to w Gdańsku tak.
Nie,
w Trójmieście.
No właśnie, ale teraz jeszcze jedna sprawa lokalna. Przeczytałem o tym, że będzie... Maciej, jadąc do radia, zresztą zrobił kolejną dokumentację śmieciową swoim aparatem.
Tak, aparatem w telefonie komórkowym.
Te śmieci do lasu miały już nie trafiać. Taki był sens całej tej nowej ustawy. Zresztą ustawy, która moim zdaniem od początku jest obarczona grzechem pierworodnym jakiegoś szaleństwa. Dlaczego w Gdańsku jest suche i mokre, czyli do żabianki, a od wyścigów w Sopocie mamy plastik, papier, szkło i śmieci osobno mieszane.
Te śmieci, które sfotografowałem tutaj, to są śmieci w lesie pomiędzy Leśnem a Sulminem. To są właśnie plastiki. Tych plastików jest bardzo dużo.
To dobrze, bo znaczy, że ktoś nie palił nimi w piecu.
Tak. Nie ma tego złego, co by na dobre, prawda? Także ja nie rozumiem mentalności ludzi, którzy wyrzucają się plastik. Być może, jeżeli byłaby, znowuż nawiążę do tego, kiedyś pamiętam Darek Podberski, współpracujący z Radiem Gdańsk, też taką akcję robił o uczącą podejścia proekologicznego dzieci i młodzież. Bo też tutaj trzeba pamiętać, że trzeba od początku zaczynać.
Ja nie wiem, czy to jest podejście proekologiczne. To jest po prostu zwykła kultura. Ja w lesie pewnie bywam nieco rzadziej niż ty, a jeśli już to na spacerze gdzieś tam przy strzyży, przy oliwie, ale to naprawdę nie trzeba iść do lasu. To wystarczy przejść się normalnym chodnikiem i możesz zobaczyć kobietę, mężczyznę, który rzuca cokolwiek, gdziekolwiek na chodnik, wcale nie musi celować do śmietnika. Po prostu, nie wiem, otwiera paczkę papierosów i ta folia leci sobie. I to jakby, no cóż...
Wiatr. Tak, Michał ma rację. Te okolice, o której mówisz, czyli Strzyża, czyli tam, gdzie ja też chadzam, szczególnie po śnieżnej zimie, kiedy ten śnieg topnieje, jest taki bardzo brzydko i spod tego śniegu wyłażą te wszystkie psie kupy w ilościach przeogromnych, wtedy sobie zwykle myślę, po co ja noszę w kieszeni na spacerze z moim psem te wszystkie woreczki i łopatki i zbieram po tym Edziu, skoro i tak to nic nie daje.
Tak, bo ale jeszcze mówimy o takich śmieciach wyrzucanych przez samochodów. No ja nie rozumiem, jak głupi mentalnie, co tym mózgu może człowieka tkwić, jadąc samochodem przez las, wyrzucać butelkę plastikową opakowania z KFC czy z McDonalda przez okno do lasu. No dla mnie to jest... Ja nie rozumiem.
Ja widziałem ostatnio na zakręcie, ktoś musiał to postawić, bo to stało. To był taki z fast foodu, taki kubełek.
Czyli kulturalnie postawił.
Ze śmieciami postawiony zakręcie przy zjeździe z mostu w Kiezmarku. Myślałem sobie, no to w tak niebezpiecznym miejscu się zatrzymywać, żeby postawić, to trzeba być debilem. No po prostu.
Jeszcze wracając do sedna sprawy, nie wiem, czy panowie zwróciliście uwagę na argumentację. Wiceprezydent Grzelak mówił, że ta nowa rzecz, jeśli chodzi o te przepisy, wynika z tego, że jest zbyt mało przetworzonych odpadów w Gdańsku.
Za mało w recykling wchodzi Gdańsk.
Tak, i w związku z tym Unia Europejska nałożyła na nas karę i dlatego musimy jeszcze segregować szkło. Ja sobie tak pomyślałem, no chyba ktoś z urzędników musiał mocno przyspać. Dlaczego nie można było
od początku
wprowadzić?
W Niemczech jest kilka rodzajów szkła, prawda, osobno zbieranych
od
lat.
Od samego początku zastanawiałem się, kiedy u mnie na osiedlu był śmietnik, w którym właśnie segregowaliśmy makulaturę, szkło właśnie. I plastik.
I plastik.
Mhm. I nagle pojawił się ten podział na suche mokre. I moje pytanie...
Krok wstecz.
Dokładnie. Czy to nie jest uwstecznianie się w tej segregacji śmieci?
Znam parę osób, które przed wejściem w życie tej reformy, tej zmiany, sumiennie segregowały śmieci na trzy frakcje. Czyli na plastik właśnie, na szkło, na plastik i na papier. I w momencie, kiedy w Gdańsku te reformy wprowadzono na suche i mokre, oni powiedzieli, że w takim razie ja mam to w nosie. Ja przez tyle lat to segregowałem, a teraz nie będę sobie sprawiał pięciu śmietników w domu i w ogóle zarzucili jakiekolwiek segregowanie. Tak? Pozdrawiam ciebie, Krzysiu. W ogóle. Już nawet nie segregowali na mokre i na suche.
A ja natomiast znam rodzinę, która uważa, od zawsze uważała, że nie było segregacji u nich w domu, bo i tak to, co trafi, jak oni posegregują i wyrzucą na tych oddzielnych pojemników przed dom, to i tak
zostanie
do jednej śmieciarki.
Znam tą.
Tak są ludzie, którzy mają...
Ale tu jest właśnie twój problem.
Podcinanie skrzydeł tym ludziom, którzy chcieli się zaangażować w segregację.
Tak. Bo to jest też przekazywane dzieciom, kolejnym pokoleniom. A z drugiej strony, to jest ten przykład taki a propos samochodów, że za granicą jeździmy bezpiecznie, zgodnie z przepisami. W Polsce jeździmy na ciągu i wyprzedzamy i jedziemy 120 w terenie zabudowanym. Za granicą też, jeżeli gdzieś mieszkamy, segregujemy śmieci, bo jest tak przyjęte wśród sąsiadów. Sąsiedzi tego pilnują, że nikt na przykład w Niemczech, w Szwajcarii czy w Szwecji nie będzie śmieci do jednego kuba wyrzucą. Mhm.
Ale tamtejsze prawo pomaga ludziom być porządnymi. Czy gdzieś za granicą widzieliście plastikową butelkę tak typu PET, których w Polsce jest mnóstwo? Tego nie ma. Ja się zastanawiam, dlaczego my 15 lat temu nie wprowadziliśmy prawa, które chroniąc naszych przedsiębiorców, nie powiedziało im, słuchajcie, 15 lat temu, w 2000 roku, do 2010 czy 2005 sprzedajcie te swoje linie technologiczne do butelek tych plastikowych gdzieś tam, gdziekolwiek indziej. No. Pozbądźcie się tego. W takiej Danii, ja jestem smakoszem piwa, więc znam ten rynek piwny dosyć dobrze, jest słynne piwo duńskie Carlsberg, ale w Danii, które jest jakby matecznikiem tego piwa, ono nie jest w ogóle sprzedawane w puszkach. Nie ma puszek, bo Duńczycy stwierdzili, że puszki są niedobre, one się wolno rozkładają, nikt ich nie zbiera, będą zaśmiecały nam kraj. Dlatego tam są wyłącznie butelki szklane.
A w Szwecji, w Skandynawii, pomysł jaki można... W Szwecji są automaty do skupu butelek i do skupu puszek. Za puszekę dostaje się pół korony.
Jesteśmy daleko za światem, nie ma co się oszukiwać. 603-0606-06 SMS-ów, mnóstwo. Te SMS-y się nie zmarnują, proszę się nie obawiać, ale my musimy przerwać. Tomasz Olszewski, witamy po przerwie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Maciej Kosycarz, agencja KFP. Michał Stąporek, Trójmiasto.pl. Pan Marek pisze, transport zorganizowany to przyszłość centrum miast, stawiam na PKM. No pod warunkiem, że będą parkingi, bo wszyscy wiemy, że zawsze jest gdzieś diabeł tkwi w szczegółach, nie wywołując diabła. I jeżeli nie będzie parkingów, tych park and ride, gdzie można dojechać, zostawić samochód i przesiąść się, tak jak jest to chociażby na obrzeżach Monachium, no z miast mi znanych dobrze, to dalej może się okazać, że i tak wszyscy będą próbowali na własną rękę dojechać. Pan Tomek pisze tak, byłem w Berlinie bez nalepki, zostawiłem auto na parkingu, kolejką dojechałem do centrum, super sprawa. Tylko na tym parkingu stało sporo starych Astr, Volkswagenów, które rzekomo teraz spełniają normy, bo właściciele przykleili zieloną nalepkę za 5 euro. Kilkaset tysięcy aut to w sumie dobry pomysł na zasilenie kasy. No ale z tego wynika, że tam ludzie się przesiadają do pociągu, bo tak jest szybciej, wygodniej, prawda? A nie dlatego, że nie wolno im wjechać do centrum miasta. Pani Iza pisze, panowie, co wy tam palicie? Bzdura za bzdurą. Jeśli Polaka będzie stać na auto, chociażby hybrydowe, to je kupi. A podstawą jest dobrze rozwijająca się gospodarka. Całuję was mocno, pisze pani Iza. Pani Izo, to może być uznane za molestowanie. To może być uznane za molestowanie.
Ale ja pani Izie też przesyłam pocałunek.
Ale nic nie panie. Na hełmie podział na papier, plastik, szkło już od dawna. Potem doszło mokre i suche, pisze pan Szymon. Panowie, jeśli takie rzeczy będą się zdarzać, to na rowery nikt się nie przesiądzie. I tutaj jest jakieś odesłanie, jakiś link, ale no nie wiemy jaki to jest, co tam jest. Mandat za przypięcie roweru do znaku drogowego. Słyszeliście o tym? Trzeba otworzyć śmietniki. Po co je zamykać, skoro miasto musi i tak sprzątać? No mnóstwo SMS-ów dotyczących śmietników, mnóstwo SMS-ów dotyczących, witam, co z autobusami komunikacji miejskiej w Tczewie, kopcą niemiłosiernie, gubią płyny, odpadają z nich części, średnia wieku 12 lat, a nasz prezydent zadowolony z siebie uparł się na te złomy, pan Janek pozdrawia nas, wiemy, że prezydent w Słupsko też będzie zadowolony, bo tam odnawiany jest tabor, a zresztą prezydent Słupska, jak wiemy, jeździ rowerem do pracy.
A jako ciekawostkę powiem państwu, że pierwszy niskopodłogowy autobus, który pojawił się w Gdańsku 15 czerwca 1994 roku, jest przerabiany na autobus historyczny. Także tak ten czas płynie.
Tutaj jest polemika, że w Danii też są puszki i te wspomniane przez Michała piwo jest tam i że wszyscy zbierają, bo dostają i dostają chyba, tu gdzieś była nawet kwota, którą
50 euro, znaczy wiem, że jest 50,5 korony w Szwecji.
Że ludzie zbierają dlatego, że mogą je oddać, że są automaty, że automaty w tych samych sklepach, które są u nas znane za naszą zachodnią granicą, to w tych samych sklepach już są automaty do butelek, u nas ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo SMS-ów, dziękujemy, one się naprawdę nie zmarnują, ale czas na rozpoczęcie innego tematu. Myślę, że tutaj w Wielkim Poście głos poznańskiego metropolity arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dotyczący aktualnych grzechów społecznych napisał tak. Do aktualnych grzechów społecznych należy nasze ustawodawstwo przeciwko życiu i obyczajom. Arcybiskup przypomina, że słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię z Ewangelii według świętego Marka to hasło kolejnego roku duszpasterskiego w kościele, tłumaczy przy okazji z czego należy się nawrócić i czym jest grzech. Oprócz grzechów osobistych wymienia także grzechy społeczne. No i jak się, może od Janka zacznę, jak to jest z tymi grzechami społecznymi? No in vitro jest takim grzechem społecznym?
Znaczy ja przede wszystkim odpowiadając na twoje pytanie powiem tak, że arcybiskup zaapelował, czy zwrócił się w liście pasterskim do katolików, do osób wierzących i oczywiście każdy może sobie tą treść listu przeczytać, może sobie wziąć go w jakiś sposób do serca, ale mam wrażenie, że głównie oburzają się treścią tego pisma osoby nie mające z Kościołem za wiele wspólnego i z wiarą. I tak sobie też myślę, że część osób, mam wrażenie, chciałoby, żeby arcybiskupi, biskupi, polscy hierarchowie nie wypowiadali się zgodnie z nauką Kościoła. No, tymczasem nauka Kościoła jest taka i arcybiskup ma prawo zwrócić się w liście pasterskim no z tymi z, jakby, z argumentacją, dlaczego pewne zachowania są godzą w życie, czy w obyczaje, jak to było w tym liście. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast jeśli chodzi o te problemy, które zarysował, czyli między innymi konwencję tak zwaną przemocową czy antyprzemocową w zależności od nazewnictwa, czy też pigułkę dzień po, no są to kwestie dyskusyjne i jakby tutaj zupełnie rozumiem tok myślenia arcybiskupa. Nie mam jakby żadnych zastrzeżeń co do tego i nie dziwi mnie to stanowisko.
Mnie nie dziwi, ale czy posłowie, którzy się deklarują jako katolicy, czy prezydent, który jak wiadomo się także deklaruje, teraz popełnia to, okazuje się, że jest grzesznym prezydentem i posłowie są grzeszni, jeżeli zagłosują za ustawą antyprzemocową. Zagłosowali już, a jeżeli prezydent ją podpisze. Czy to nie jest próba wpływania jednak na ustawodawstwo, nie, na ustrój prawny państwa?
Nie sądzę, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, arcybiskup wypowiada się zgodnie z nauką Kościoła i jako hierarcha ma prawo wskazać, powiedzieć, co jest zgodne z nauką Kościoła, a co nie jest zgodne. Nie widzę tutaj próby wpływania. Każdy może sobie przyjąć te słowa arcybiskupa serca, a nie.
Nie uciekaj od tego, co Tomek przed chwilą powiedział, bo problem jest, jeśli jeden z głównych, bardzo ważnych, często wypowiadających się publicznie hierarchów Kościoła katolickiego mówi wyraźnie, wprost, publicznie, te zachowania, te czyny są grzechem.
Może ja zacytuję pozwól, że zacytuję. Do tego rodzaju aktualnych grzechów społecznych należy nasze ustawodawstwo przeciwko życiu i obyczajom, pisze arcybiskup. I wymienia przykłady. Akceptacja in vitro, pigułka dzień po, konsekwencje moralne ustawy o tak zwanej przemocy. Tego rodzaju grzechy prawie zawsze stają się anonimowe, podobnie jak złożone i nie zawsze możliwe do rozpoznania są ich przyczyny, tak napisał hierarcha.
Także to co napisał arcybiskup, ja odbieram jako wyraźny nacisk na polityków, na władze państwa, suwerenne wydawałoby się, by podejmowały takie decyzje lub takich decyzji nie podejmowały. I tutaj nie ma zgody na to, ale czy arcybiskup ma do tego prawo, czy nie. Otóż nie ma.
Mieczysławie, czyli rozumiem, że arcybiskup jako przedstawiciel, jako hierarcha Kościoła ma nie wypowiadać się na kwestie dotyczące nauki kościelnej. To znaczy takie, które gdzieś wchodzą w zakres tego, o czym mówi Kościół.
Ale nie mówisz, właśnie tak? Mówisz, gdzieś wchodzą, to jest trochę spotykają się, dotykają się.
Michał nas pogodzi.
Na pewno was nie pogodzę, ale zajmę stanowisko tak pomiędzy wami. Ja nie jestem katolikiem, więc jakby się w głos hierarchów nie specjalnie wsłuchuję, chyba że jako taki obserwator życia publicznego, ale tylko wyłącznie jakby na tej płaszczyźnie. Natomiast, Mietku, ja bym nie odbierał arcybiskupowi Gondyckiemu, który jest takim samym obywatelem państwa polskiego jak ty czy ja, czy Janek, czy Maciek, czy wszyscy my tutaj, do opowiadania się na temat polskiego ustawodawstwa, bo każdy z nas ma prawo to robić i każdy z nas w jakiejś mierze to robi. No, rolnicy, którzy blokują ulicę w Warszawie czy drogę gminną gdzieś pod Białymstokiem, też się na ten temat wypowiadają. Uważają, że rząd działa źle, że podjęto złe jakieś inicjatywy ustawodawcze. No to obywatel, arcybiskup Gondecki zrobił to samo. Faktycznie ma większy dostęp do gremiów.
I tu się zaczyna właśnie cały problem, że obywatel Gondecki nie jest zwykłym szarym obywatelem, tylko jest władcą dusz. I to jest problem.
Właśnie.
Każdy z nas ma prawo taki rząd dusz próbować zdobyć.
Ale czy obywatel Gondecki przypadkiem nie przekracza swoich kompetencji, swojej władzy?
Ja bym się tego nie bałbym, szczerze mówiąc.
I ja bym chciał, a propos, troszkę z innej beczki. Akurat nie czytałem, nie słuchałem tego listu.
To jest list do wiernych, więc
tak,
ja myślę,
właśnie,
że to jest list do wiernych, to tutaj arcybiskup nie przekracza jakby tego, tylko mówię, to mi każe postawić pytania dotyczące tego, co jest w tym liście, co może dotyczyć także umownie, nazwijmy to, tych, którzy nie są wcale wiernymi.
Problemem Kościoła,
Kościoła katolickiego
w Polsce jest brak dobrej komunikacji pomiędzy wiernymi a hierarchami. I taki ten list może być w pewien sposób tego przykładem. Ja tego listu nie słuchałem, bo akurat chodzę do takiej parafii, gdzie ksiądz mówi, jest nowy list biskupa, jest nowy list...
Otwórzcie sobie gablotce.
Nie, wywiesiłem gablotce. I mówi kazanie. Na tym kazaniu ostatnim, to chodzi o parafię świętego Walentego w Gdańsku, gdzie był ksiądz, mówił, że 30% katolików w Polsce chodzi do kościoła. Czyli deklarują, że są katolikami, tylko 30% z tych deklarujących chodzi do kościoła. No a w tej parafii on się chwalił, że fajnie, bo my mamy dobry wynik, mamy 40%. Czyli 40% mieszkańców terenu parafii chodzi, katolików chodzi do tego kościoła. I to jak gdyby tutaj jest fajnie, dobrze pokazana rola kościoła. Że oni, czyli księża z tej parafii, prowadzą naukę tego kościoła, ewangelizują. Tam są wspólnoty parafialne, tam coś się dzieje, tam nie ma polityki, tam nie ma...
Ale właśnie to nie jest polityka.
No ale jest w jakiś sposób. Jeżeli ja mówię o problemie komunikacji pomiędzy wiernymi a hierarchami. Jeżeli ta komunikacja odbywa się w ten sposób, jeżeli tak jak interpretuje to Mietek, myślę, że zabiera głos i nakazuje, jak gdyby... Grzech jest karą.
Ale Maćku,
za głosowanie, za zabranie głosu. A tu mamy tą parafię Walentego, gdzie nie ma polityki, gdzie nie ma straszenia ludzi w prosty sposób, gdzie nie ma nacisków i jest 40% ludzi chodzi do kościoła. Maćku, wiele takich kościołów. Tu jest problem, że Kościół katolicki w Polsce traci wierny. I to wiemy, to są
z
dane,
badań,
wychodzi z obiektywnych badań.
Młodzież się skarży na rozpolitykowanie, to też
tak.
Widziałem.
Dobrze, ale...
Takie listy nie służą temu, żeby tych wiernych przybyło. Służy ewangelizacja. Ja dałem przykład Kościoła Walentego, ale jest na przykład Kościół Mariacki w Żukowie, msza o godzinie 20, gdzie super się przychodzi, gdzie gra zespół młodzieżowy, gdzie się fajnie słucha tej muzyki katolickiej i kościelnej i jest zupełnie inny klimat.
Dobrze,
i w ten
Maćku,
sposób
ale...
można dotrzeć do wiernych i przekonać ich...
To dość była długa przemowa, więc ad vocem to jedno z drugiego w ogóle nie wyklucza, no bo kościoły parafialne nie mogą istnieć w oderwaniu od kościoła hierarchicznego, a z tego co mówisz to takie trochę by brzmiało, albo jakby powinny działać niejako w opozycji. Są dwie różne płaszczyzny, one się wzajemnie uzupełniają i to jest dobre. Natomiast chciałem powiedzieć, że zupełnie nie zgadzam się, że to jest jakiś list arcybiskupa Gądeckiego, to jest element polityki. To tutaj do Mieczysława i do ciebie, Maćku, no jest coś takiego jak moralna nauka kościoła i ten list wpisuje się właśnie w to nauczanie kościoła. A że akurat polscy politycy również tymi kwestiami się zajmują, no to są dwie różne rzeczy. I arcybiskup, tutaj zgadzam się z Michałem, miał prawo wypowiedzieć się jako przedstawiciel kościoła właśnie na te kwestie, które wpisują się, wchodzą w zakres moralnej nauki kościoła.
Ale tam jest zaużyty straszak.
Ale
to... Zgadzasz się, Mietku?
No tak, ale takie.
Kiwam głową, że tak, że zgadzam.
Ale tak
się.
Jak wcześniej już powiedziałem, Michał też to powiedział, zresztą zgadzacie się z tym, list jest skierowany do wiernych.
Do wiernych, zgadza się. Pani Martyna pisze tak, dlaczego pigułka dzień po jest ciężkim grzechem, a o powszechnie dostępnej pigułce gwałtu Kościół nic nie mówi? Zgwałcone kobiety popełniają grzech, chociaż to one zostały skrzywdzone. Pozdrawiam, pisze pani Martyna. I ktoś z państwa inny pisze tak, a nie, to pani Martyna. Dla mnie grzechem społecznym jest zatrudnianie na śmieciówki. Ja myślę, że takie listy też mają to do siebie, że przy okazji warto się zastanawiać nad pewnymi sprawami poruszanymi w nich, nad pewnym podejściem do takich tak zwanych oczywistości, żeby się nie okazało, że pigułka dzień po jest właśnie jakimś rodzajem dropsa odświeżającego usta, bo wiadomo, że jednak ma poważne konsekwencje.
Jeszcze z innej beczki. Niepłacenie podatków jest też grzechem.
O, ale tak, pijesz do kościoła. Brutalny atak. No dobra. Panowie.
Grzechów społecznych.
Pomnik Smoleński. Wczoraj poznaliśmy możliwą lokalizację tego pomnika. Wydaje się, że lokalizację godną. To słowo często pada. Co prawda prezes Kaczyński, która wczoraj się objawił po dłuższej przerwie i nawet tradycyjnie zemścił się na języku polskim za to, że nie podąża za nim i powiedział, zacząłem. No nie zaczął, ale
oj,
nie zniknęłem.
Takie błędy zniknęły, językowe,
zniknęłem, rzeczywiście
tylko
zniknęłem.
Po stronie Jarosława Kaczyńskiego były.
Nie, oczywiście, że dalej, ale to nie ma żadnego związku z tym, że to akurat...
Tomek jest wyczulony, bo jest
ja jestem wyczulony na błędy językowe, co nie znaczy, że sam jestem bez grzechu i bez winy, bo oczywiście jak każdemu zdarza mi się czasami gdzieś tam omsknąć. Ale przejdźmy do meritum. Jest lokalizacja, dzisiaj słyszałem męża pani Jolanty Szymanek-Deresz, któremu się ta lokalizacja podoba, który mówił, że oni, rodziny smoleńskie, ta część rodzin smoleńskich, która napisała list do prezydenta Komorowskiego, jest zadowolona z tego, no ale wiadomo, że wszystkich się pogodzić nie da, bo te rodziny także są bardzo mocno podzielone. Jest szansa, myślicie, na to, żeby pomnik smoleński stanął uczcił godnie, chociaż niektórzy mówią, że już stanął przecież na Powązkach, no ale w godnym miejscu reprezentacyjnym Warszawy i żeby było normalnie w naszym kraju? Cisza.
No, tak, cisza, bo podejrzewam, że niezależnie od tego, co o tym myślimy, to myślimy podobnie, że póki sprawa wypadku smoleńskiego, katastrofy w Smoleńsku będzie przedmiotem walki politycznej, to taki pomnik w Warszawie w godnym miejscu nie powstanie. Bardzo mi się podoba inicjatywa tej części rodzin smoleńskich, bo już tak zaczyna się mówić, rodziny smoleńskie, prawie jak rodziny katyńskie, do względem drugiej części, tej większej części rodzin smoleńskich, taki apel, dogadajmy się i zgódźmy się na wspólną lokalizację, tę, którą, jedną z trzech, które zaproponowała Warszawa. Obawiam się, że nastroje są tak rozbudzone i sprawa smoleńska jest tak bardzo upolityczniona już od wielu lat, że ten konflikt będzie się toczył jeszcze przez wiele, wiele lat i tego pomnika nie będzie, a szkoda, bo on powinien być. Powinien stanąć właśnie w takim godnym miejscu w Warszawie już dawno.
A nie sądzicie panowie, że właśnie to, że akurat w tym czasie, kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, Bronisław Komorowski wychodzi niejako z taką inicjatywą, to właśnie jest element gry politycznej i upolityczniania celowego tej sprawy. Mi to wygląda, bo moim zdaniem ten pomnik powinien już dawno powstać i dzisiaj w ogóle nie powinniśmy o tym
cały czas spór co do lokalizacji,
dyskutować.
Więc nie bardzo może powstać.
No tak, tylko że dlaczego akurat w tym czasie, napiętym czasie, ta inicjatywa niejako powraca i w takim medialnym znaczeniu. Znaczy ja tutaj niestety widzę nie do końca dobrą wolę ze strony prezydenta Komorowskiego, bo można byłoby tą dyskusję przeprowadzić dużo wcześniej albo po wyborach prezydenckich w moim przekonaniu, ale raczej z naciskiem na tym dużo, dużo wcześniej. I tutaj teraz jeszcze kolejna kwestia, to znaczy mam wrażenie, że osoby, które straciły kogoś bliskiego w katastrofie smoleńskiej z różnych środowisk politycznych, tutaj mówię o Barbarze Nowackiej, czyli córce świętej pamięci pani...
Dzisiejszym gościu Radia Gdańsk.
Tak, Jarugi Nowackiej. Mówię tutaj o panu Jacku... mężu, w każdym razie Natalii Świat. Natalii Świat, pani. I również Jarosławowi Kaczyńskiemu, którzy... Wspólnie, przynajmniej jednym głosem mówią, że powinien pomnik stanąć na krakowskim przedmieściu. To mówią po pierwsze. Po drugie, powinien powstać dużo wcześniej. I po trzecie wskazują, że jednak był jakiś negatywne działanie ze strony władz, które w jakiś sposób uniemożliwiało przeprowadzenie tych procedur. No więc widzimy, że tutaj ta polaryzacja jest bardzo duża. Ja się obawiam, że właśnie jest to element gry politycznej, który pozwoli Bronisławowi Komorowskiemu znowu zastosować tą taktykę takiego rozjemcy, takiego dobrego wujka, który będzie godził obie strony, bo wydaje mi się, że na tej polaryzacji może jedynie on wygrać.
Ja, panowie, wczoraj słyszałem wystąpienie byłego szefa Polskiej Telewizji Publicznej, pana Urbańskiego, który mówił o liberalnym motłochu napadającym na modlące się osoby na krakowskim przedmieściu. Użył dokładnie tego określenia, liberalny motłoch. I pomyślałem o tym, że kiedy wczoraj pokazano też po raz kolejny ten projekt tego świetlnego pomnika, myślałem, no komu to przeszkadza tak naprawdę przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. A potem pomyślałem tak, no niestety jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której znana pani reżyser przyprowadza ze sobą mnóstwo osób, które się rozkładają obozowiskiem i się modlą. No nie można im przeszkodzić tego, bo przecież one są w miejscu pomnika. I teraz jak ma funkcjonować normalnie to, co się znajduje za tym chodnikiem.
No ja sobie wyobrażam sytuację, jak znany polityk skrzykuje, nie wiem, jakichś lewicowych bojówkarzy, którzy popychają te osoby albo im ubliżają, tak tylko odpowiadając. No,
czyli tak czy siak mamy zadymę w miejscu, które powinno być...
Doszukujecie się już najgorszego. Faktycznie było tak... 4 lata temu bodaj, nie jestem pewny, kiedy tam dochodziło na krakowskim Przedmieściu do sytuacji, do których nie powinno dochodzić, bo z jednej strony byli ci ludzie jakby faktycznie rozmodleni. To był ten okres, kiedy tam stał krzyż, o który jeszcze walczono i faktycznie naprzeciw nim wyszły, jak to określił pan Urbański, lewicowy motłoch, tak? Pamiętamy, że ci ludzie też nie... Oni też nie przyszli...
Liberalny motłoch,
że też nie przyszli jakby w dobrej woli, tak? To był ten elementy takiego krzyża wykonanego z puszek po piwie Lech, no to było haniebne i na pewno nie powinno być miejsca. To było jakby... Ci ludzie kompletnie nie mieli empatii wobec tych, którzy tam się modlili. Ja też w tej sytuacji jestem pośrodku, bo z jednej strony sobie myślę, że faktycznie miejsce przed Pałacem Prezydenckim jest tym miejscem, gdzie na początku się ludzie gromadzili w takim odruchu żalu, boleści, naturalnym, bo zginął prezydent. Prezydent mieszkał w tym pałacu, więc oni przyszli tam. I to jest dla mnie... To jest dobry argument za tym, żeby właśnie tam powstał pomnik. Ale mam też drugi kontrargument, taki, że no, siedziba prezydenta, daj Bóg, jak najdłużej była siedzibą prezydenta. I także w czasach, kiedy już katastrofa smoleńska odejdzie na dalszy plan. Czy zawsze będziemy musieli o niej wspominać akurat w tym miejscu? Mam wątpliwości. To będzie jednak miejsce radosne, takie no, to jest głowa naszego państwa. I czy myślenie zawsze przez pryzmat katastrofy o prezydencie jest dobre? Nie wiem, myślę, że niekoniecznie.
Dyskusja na pewno się nie kończy, ale jeden SMS muszę przeczytać, bo ktoś mnie bardzo prosi. Panie Tomku, proszę przeczytać SMS, a nie mówić, że to... I tutaj pada nazwa miejscowości. Przychodzi ksiądz wikary na kolędę. Pytam, czy może ksiądz się czegoś zimnego napije. On: poproszę, bracie, jak masz whisky albo koniak, to z chęcią się napije. Dałem mu whisky, podziękował, wsiadł do auta i razem z ministrantami pojechał na inną uliczkę. Szok. Mam teraz grzech za to, co zrobiłem.
Bardzo wiarygodna historia.
Nazwa miejscowości pada, SMS słuchacza jest, można sprawdzić, jeśli ktoś ciekawy.
Oczywiście, ale nie brzmi to.
Ale to nie pan słuchacz, w takim razie może na policję zadzwonię lokalną.
No, dokładnie, no bo takie...
Bo trzeba było od razu zadzwonić. O.
Za współudział. Bo to słuchacz podał. Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz.
Dziękuję bardzo.
Michał Stąporek.
Dziękujemy.
Dziękujemy i przepraszamy za spóźnienie.